Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę mówił o historii, stosunkowo niedawnej historii, której po prostu nie znamy, o której nie wiemy, historii Tybetu. Ten Tybet jest tak zmitologizowany, tak instrumentalnie traktowany, właściwie historia, że to przechodzi ludzkie pamięci. Być może właśnie dlatego to nie jest mój ulubiony region Chin, bo kłamstw na temat tego regionu jest tyle, że kłamstw przekazywanych głównie przez państwa zachodnie, głównie przez Brytoli, którzy tam mieli swoje interesy oczywiście. No więc kłamstwa, to są piętrowe kłamstwa. A teraz jestem w Xinhua, wracam do rzeczywistości. Xinhua i datowany na 27 marca krótki artykuł o tym, że będzie wyemitowany w CCTV w ten weekend, który był, będzie emitowany dokument upamiętniający koniec tybetańskiej pańszczyzny. Tak, proszę Państwa, pańszczyzny. Pańszczyzna w Tybecie to był sposób na eksploatację ludzi przez tysiące lat. Skończył się bardzo niedawno. Bardzo niedawno, 57 lat temu. 57 lat temu skończyła się w Tybecie pańszczyzna. Mili Państwo, ja pozwolę sobie przeczytać Państwu artykuł z CRI online, który traktuje bardziej, wszystkim fachowo, po drugie, tak całościowo trochę o Tybecie. Zaczynam. Feudalny system pańszczyzny w dawnym społeczeństwie tybetańskim był nawet najbardziej budzący grozę i zacofany niż ten praktykowany w Europie. A proszę nie zapomnieć, że w Polsce też bardzo, bardzo późno zlikwidowano pańszczyznę, bo ostatnio pańszczyznę zlikwidował system carski zresztą niestety, dopiero po powstaniu styczniowym. Stanowiące, wracam do tekstu, stanowiące mniej niż 5% ludności Tybetu, trzy grupy feudalnych panów. Dostojnicy, arystokraci i wysocy rangą mnisi. Te trzy grupy miały w swoim posiadaniu całość pól uprawnych, pastwisk, lasów, pozostałych gruntów oraz większą część pogłowia zwierząt hodowlanych. Stanowiący ponad 95% Tybetańczyków chłopi, pańszczyźniani i niewolnicy nie posiadali natomiast ani ziemi, ani innych środków produkcji. Ludzie ci nie mogli się cieszyć ani wolnością osobistą. Nie mogli żyć inaczej niż przywiązani do folwarku feudalnego pana lub służący jako domowi niewolnicy. Zmuszano ich ponadto do odrabiania pańszczyzny, obciążano rentą gruntową i lichwiarskimi pożyczkami. To były trzy główne formy wyzysku. Chłopi pańszczyźniani i niewolnicy wegetowali na granicy życia i śmierci. Obowiązujące w dawnym Tybecie akty prawne, tak zwane 13 kodeksów i tak zwane 16 kodeksów, dzieliły ludzi na 9 kategorii skupionych w trzech klasach, co stanowiło oficjalne potwierdzenie nierówności społecznych i politycznych. Według przepisów tych kodeksów życie człowieka z najwyższej kategorii, najwyższej klasy warto było tyle złota, ile on sam ważył. Natomiast życie człowieka z najniższej kategorii, najniższej klasy miało wartość słomianego powrozu. Pan feudalny był właścicielem chłopa, mógł go swobodnie sprzedać, oddać, podarować, zastawić czy wymienić. Decydował też o życiu i śmierci i małżeństwie należących do niego chłopów pańszczyźnianych. Dzieci chłopów pańszczyźnianych skazane były na dożywotną pańszczyznę. W systemie pańszczyzny do lokalnych władz należało 31% ziemi uprawnej, 30% było w rękach arystokracji, a 39% w posiadaniu klasztorów. Łączące władzę polityczną i regionalną tybetańskie lokalne władze feudalne miały prawo nadawania, odbierania i regulowania spraw ziemi będących w rękach arystokracji klasztorów, zatwierdzały też włączenie nieużytków do produkcji rolnej oraz rozstrzygały spory związane z ziemią. Lokalne władze mogły również określać wymiar pańszczyzny dla całej ziemi znajdującej się na zarządzanym przez nie terytorium. Wysocy rangą mnisi byli nie tylko najwyższymi władcami Tybetu, ale również największymi panami feudalnymi. Dalai Lama, jako jeden z przywódców buddyjskiej szkoły Gelugpa, pełnił jednocześnie funkcję głowy lokalnych władz tybetańskich. Sprawował zatem dożywotnio ogromną władzę polityczną i religijną. Rozsiane po całym Tybecie klasztory, skrajnie wysoka liczba mnichów i wyjątkowo częste ceremonie religijne angażowały i zużywały dużą część zasobów ludzkich i znaczną większość materialnych zasobów Tybetu, stając się ciężkim jarzmem hamującym rozwój sił wytwórczych. Okrutne represje i wyzysk cechujący feudalny system pańszczyzny, a zwłaszcza niepohamowane marnowanie zasobów ludzkich i materialnych przez religię i klasztory działające w warunkach teokratycznego systemu, a także duchowe zniewolenie powodowane przez ten system, poważnie ograniczały aktywność produkcyjną ludzi pracujących, dławiły żywotność społeczeństwa i sprawiały, że Tybet na długi czas pogrążył się w stagnacji. Aż do połowy XX wieku Tybet pozostawał w stanie skrajnej izolacji i zacofania. Praktycznie nie istniał tam nowoczesny przemysł i handel, nie było również nowoczesnej nauki, techniki, edukacji, kultury czy ochrony zdrowia. Narzędzia stosowane w rolnictwie były niezwykle prymitywne. Używano głównie soch i drewnianych młotyk, a gdzieniegdzie można było zobaczyć tylko metalowy pług. W czasie żniw zbierano raptem 4 do 5 razy więcej ziarna niż siano, a wskaźnik przeżycia dla zwierząt hodowlanych wynosił 50% dla bydła i 30% dla owiec. Rzemiosło było z reguły dodatkowym zajęciem w gospodarstwie. Przędzono wełnę, tkano i przetwarzano inne produkty zwierzęce. Używane do tego narzędzie i techniki były bardzo prymitywnie. Rzemieślnicy w miastach byli związani stosunkami pańszczyzny z feudalnymi panami. Handel nie zajmował istotnej pozycji w gospodarce. Tradycyjna wymiana produktów uprawy i hodowli odbywała się na zasadzie barteru, czyli towar za towar. Szerokie rzesze chłopów pańszczyźnianych cierpiały z powodu głodu i nędzy. Nie da się nawet policzyć, ilu ludzi zmarło w owych czasach z tego powodu, kiedy w roku 1949 powstała Chińska Republika Ludowa. Centralny rząd ludowy, kierując się zasadami historycznego rozwoju oraz interesem szerokich rzesz ludu tybetańskiego, aktywnie wsparł pokojowe wyzwolenie Tybetu. Następnie przez wprowadzenie demokratycznych reform, realizację autonomii terytorialnej, szeroko zakrojoną modernizację oraz politykę reform i otwarcia, diametralnie odmienił się los Tybetu, energicznie wspomógł tybetańskie społeczeństwo w wyjściu na drogę skokowego rozwoju. Ten skokowy rozwój, z tym się zgadzam w 100%, natomiast to oczywiście o tych różnych demokratycznych historiach, to jak to zwykle bywa, a to są różne bajki, ale bez znaczenia. Mili Państwo, temu artykułowi towarzyszy kilka zdjęć, 4-5 zdjęć. Ja sugeruję, żebyście Państwo przyglądali się, bo to nie tylko jest archiwalne, ale to pokazuje to, co się zdarzyło w czasie tych 57 lat. Można oczywiście dyskutować na temat tego, jak dalece chińska władza centralna próbuje zunifikować Chiny i co do tego nie mam wątpliwości. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak się dzieje w każdym kraju na świecie, gdzie naród nie jest zunifikowany. Proszę zwrócić uwagę na to, co się działo w Polsce po wojnie. A Niemców wysiedlono. Znaczy, to jakby było zgodne z ustaleniami poczytamskimi, ale jakby nie patrzeć. Niemców wysiedlono. ze Ślązakami, etnicznymi Ślązakami, no, których można podzielić przynajmniej na dwie grupy, tych, którzy byli na terenach byłej Rzeszy i Polakami, też była bardzo różnie. Sam o tym wiem, bo urodziłem się na Śląsku, wychowałem na Śląsku, w Zabrzu, więc w samym centrum. A z Kaszubami, no to nie muszę tłumaczyć, co się działo. A z Ukraińcami, Ukraińców w ramach akcji Wisła wysiedlono. Więc zanim ktoś zacznie pyskować na temat tego, co robiły władze centralne w Tybecie, to chciałbym, żeby ten ktoś przypomniał sobie, co się działo w Polsce. Ja nie mówię, że nie podchodzę do tego, do zmian w Polsce po 1945 roku, jak i do zmian w Tybecie po 1949, jako do czegoś strasznego. Nie. Znaczy, niestety, i to moją rodzinę bezpośrednio dotknęło, to były procesy historyczne, które nie liczą się z setkami, milionami ludzi zwykłych. Procesy historyczne, które w Polsce doprowadziły do sytuacji, w której jesteśmy jednolici etnicznie, praktycznie rzecz biorąc. Czyli mamy szczęście, naprawdę mamy ogromne szczęście. Tam, w Tybecie, doprowadziło to do sytuacji, w której cała ta masa ludzi, którzy byli niewolnikami, przestała być niewolnikami. A ci, którzy żyli na ich koszt, stracili bardzo wiele. No i dlatego właśnie do tej pory mamy reperkusje tej straty. To jest tak jak w tej chwili w Polsce. To bydło kodowskie, które straciło mordedrze, pyskdrze, a pyskidrze, no bo stracili. Tamci też stracili. Darli pyski, do tej pory drą. Nihil novi sub solem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.